Wojna jest zdradą i nienawiścią, partactwem kiepskich generałów, męczarnią, zabijaniem, cierpieniem i znużeniem. Aż wreszcie kończy się i nic się nie zmienia, tyle że powstają nowe troski i nienawiści. John Steinbeck.
Stycznia 1943 roku o godzinie 9 rozpoczęła się kontrofensywa sowiecka o kryptonimie Iskra. Zaczęło się od dwugodzinnego intensywnego ostrzału artyleryjskiego. Tysiące dział i moździerzy uderzyło na pozycję nieprzyjaciela. Jeden z żołnierzy niemieckiej dywizji piechoty, Johann Tennessen, po tym gdy dostał się do niewoli, w rozmowie z sowieckim dziennikarzem mówił:
"Był to koszmar. Rano Rosjanie otwarli ogień z dział wszystkich kalibrów. Pociski spadły dokładnie w miejsca położenia schronów. Zanim jeszcze Rosjanie przeszli do ataku, było wielu zabitych i rannych. Żołnierzy ogarnęła panika. Ledwie Rosjanie się zbliżyli, a już wszyscy znajdujący się w transzei, nie umawiając się, podnieśli ręce do góry."
Nawet jeżeli uznamy, że Sowieci nieco podkoloryzowali wypowiedź Niemca w rosyjskiej gazecie, to wiele innych niemieckich relacji jest zgodnych, że uderzenie Armii Czerwonej było potężnym natarciem na ich pozycje. Żołnierze ZSRR szybko zajęli brzegi Newy oraz dotarli do pierwszych okopów niemieckich, ale ci, choć zaskoczeni, to wbrew temu, co pisali później sowieccy historycy, wykazują potężny opór. Wybijają nadchodzących czerwonoarmistów jeden po drugim. Brzegi Newy zamieniają się w stosy trupów składających się z Rosjan. Ale zasoby ludzi Armii Czerwonej były bardzo duże. Kolejni żołnierze, wspierani siłami pancernymi, przebijają się dalej, skutecznie przez wrogie oddziały. Na Niemców spadł grad artyleryjskiego ostrzału. Sowieckie czołgi przejeżdżały przez zamarzniętą Newę, a zamaskowani w białych pelerynach żołnierze parli na okrążonych w Schlisselburgu Niemców. Atakującym czerwonoarmistom towarzyszyły potężne megafony, z których wygrywano międzynarodówkę lub rosyjskie pieśni patriotyczne. Po dwóch dniach odległość od obu armii sowieckich zmniejszyła się do 10 km. W ręce czerwonoarmistów wpadł też niemiecki czołg Tygrys, który od razu został przekazany rosyjskim inżynierom do analizy konstrukcji. Niemcy dobrze zaminowali teren. Jeden z sowieckich czołgistów w liście do matki wspominał: "Twoje modlitwy pewnie chronią mnie w boju, bo już 4 albo 5 razy przejechałem cało przez pola minowe, na których wyleciało w powietrze wiele czołgów, a jeden pocisk, który rozerwał się w naszym czołgu i zabił dowódcę załogi oraz kanoniera, mnie nie zrobił nic złego. Tu człowiek staje się fatalistą, wyjątkowo przesądną osobą. Zrobiłem się bardzo żądny krwi, raduje mnie każdy zabity fryc." Niemcy, przerażeni stratami, rzucili większość swoich dywizji w rejon Siniawina, gdzie walki toczyły się ze zmiennym szczęściem. Rosjanie utworzyli około 10-kilometrowy odcinek na południe od Ładogi, który wyrwał Leningrad z blokady. Schlisselburg, w którym walki toczyły się o każdy dom, 18 stycznia znalazł się w rękach Sowietów. Połączenie sił niemieckich z Finami było w tym momencie niemożliwe. Operacja zakończyła się częściowym sukcesem. Choć nie udało się odbić Siniawina, to oblężenie zostało przełamane. Armie frontu leningradzkiego i wołchowskiego wyparły nieprzyjaciela na krótkim odcinku pod Ładogą. W mieście zapanował optymizm, po raz pierwszy od czerwca 1941 roku. Leningradzka malarka Anna Ostroumowa-Lebiediewa w swoim dzienniku zanotowała: "Przełamanie, przełamanie, co za szczęście, jaka radość. Całe miasto nie spało tej nocy, nikt nie usnął. Niektórzy płakali z rozradowania, inni całowali się nawzajem. Jeszcze inni po prostu głośno krzyczeli. Miasto się radowało, już nie jesteśmy odcięci od ojczyzny. Nasze serca biją wspólnym rytmem." Stalin był tak zachwycony zwycięstwem, że mianował Żukowa na marszałka Związku Sowieckiego. Odznaczeni zostali Mieriecków i Goworow. Specjalne orędzie do mieszkańców Leningradu wystosował też prezydent USA Franklin Delano Roosevelt. Od teraz dostawy zaopatrzenia do miasta jeszcze bardziej się zwiększyły, gdyż na wyzwolonym pasie położono nową linię kolejową. 7 lutego na dworzec finlandzki w Leningradzie trafiło pierwsze zaopatrzenie z tzw. Drogi Zwycięstwa. Transport przerzucano jedynie nocą z powodu obawy przed niemieckim ostrzałem, ale ten i tak następował. Linie te Sowieci musieli naprawiać aż 1200 razy. Wkrótce tak zwaną Drogę Zwycięstwa zaczęto nazywać korytarzem śmierci. Niemcy nie mogli pogodzić się z myślą, że Schlisselburg został stracony. Sowieci wiedzieli, że nie mogą czekać na niemiecką kontrofensywę. Zdawali sobie sprawę, że linia kolejowa będzie na głównym celowniku niemieckiej artylerii. Dlatego gdy tylko operacja Iskra się skończyła, zaczęto pracę nad nową akcją o kryptonimie Gwiazda Polarna.
polarna. Pomysłodawcą operacji był oczywiście Żukow, będący pełen entuzjazmu po wygranej w Stalingradzie. Już wcześniej planowano szereg akcji mających wyprzeć Niemców spod Leningradu, ale teraz szanse na powodzenie znacząco wzrosły. Nad wykonaniem operacji Gwiazda Polarna czuwać miał marszałek Siemon Timoszenko, brutalny generał, który brał udział we wszystkich dotychczasowych konfliktach, w które uwikłana była Rosja, a następnie Związek Sowiecki. Plan operacji był następujący. 18. Armię Niemiecką Sowieci mieli rozbić w rejonie Sinawino-Mga. Chciano ich też wyprzeć na innym odcinku frontu, w Diemiańsku. Tymczasem w momencie, gdy Sowieci przebijają się przez niemieckie linie oporu, daleko od miasta, w marokańskiej Kasablance, doszło do spotkania Winstona Churchilla z Franklinem Rooseveltem oraz Charlesem de Gaullem. Na spotkanie zaproszono też Stalina, ale ten nie przybył do Kasablanki, tłumacząc, że jest zajęty nadzorowaniem kontrofensywy. W każdym razie na spotkaniu podjęto decyzję, między innymi, o otwarciu drugiego frontu przeciwko Niemcom w 1944 roku. Sowiecki dyktator naciskał aliantów na tę inicjatywę już od jakiegoś czasu. Teraz po kolejnych zwycięstwach nad Niemcami, Stalin miał coraz więcej kart do rozegrania podczas rozmów z aliantami. Ale wróćmy do Leningradu i operacji Gwiazda Polarna. Tym razem Niemcy nie dali się zaskoczyć. Do walki przeciwko czerwonoarmistom rzucono czołgi Tygrys. We znaki dał się Sowietom niemiecki 26. Korpus Armijny, który swym natarciem tworzył popłoch i panikę żołnierzy rosyjskich. Podczas operacji aktywnie po stronie Niemców walczyła hiszpańska Błękitna Dywizja, którą dowodził Emilio Esteban Infantes. Sam Hitler był pod wrażeniem zaangażowania Hiszpanów w wojnie z ZSRR. Frankiści wciąż uważali Związek Sowiecki za głównego inspiratora wojny domowej z lat 1936-1939. Już w pierwszej dobie operacji Gwiazda Polarna hiszpańska dywizja straciła 2,5 tysiąca żołnierzy. 300 z nich trafiło do niewoli. Hiszpanie mocno opierali się wojskom Stalina, zwłaszcza podczas nierozstrzygniętej bitwy pod Krasnym Borem. 250. Dywizja wyrwała się z okrążenia dzięki odsieczy niemieckiej dywizji piechoty. Dlatego ta egzotyczna jednostka nie została rozbita i walczyła nadal. Udział tych oddziałów pod Leningradem był największą batalią Hiszpanów na froncie wschodnim. Niemcy utrzymali się na odcinku Mga-Sinawino. Sowieci za to odbili Demiańsk, ale całą operację uznano za porażkę. 27 lutego dowództwo stawki zorientowało się, że w uderzeniach na 18. Armię Niemiecką ginie coraz więcej czerwonoarmistów, a efektów nie widać. Dlatego zdecydowano się przerwać natarcie, ale tylko na parę tygodni. Obie strony, Sowieci i Niemcy, czas ten starali się wykorzystać na rozbudowę linii umocnień. 19 marca Sowieci wznowili kontrofensywę. Do walki ruszył front wołchowski. Bitwy były bardzo zażarte, pochłaniały kolejne tysiące żołnierzy, zwłaszcza Armii Czerwonej. Niemieccy historycy do dziś spekulują, czy w okresie od stycznia do kwietnia 1943 roku w walkach pod Leningradem mogło zginąć aż 270 tysięcy żołnierzy sowieckich. Dla porównania, Niemców ginęło kilka razy mniej. Ale zmian na froncie nie było widać. 4 kwietnia znów zarządzono przerwę w natarciu. W tym czasie dowództwo Armii Północ ostrzeliwuje pozycję Sowietów, ale z zupełnie innej strony, w rejonie Bezabotnej. 2000 dział dalekonośnej artylerii ostrzeliwuje Leningrad. Wszystko po to, by zdezorganizować obronę miasta oraz kontrofensywę sowiecką. Budynki znów zamieniają się w gruzowiska, znów giną cywile. Ostrzał zrobił swoje, gdy wydawało się, że sytuacja powoli zaczyna być pod kontrolą. W mieście znów zapanowała bardzo nerwowa atmosfera. Ludzie żyli w takim napięciu, że przedwcześnie pękały im naczynia krwionośne. W wyniku tej choroby umierała co trzecia osoba w mieście. Niemcy wiedzieli, jak wykończyć przeciwnika nerwowo. Ostrzał trwał bezustannie kilka minut. Potem następowała około 40-minutowa cisza. W ruchliwych dzielnicach ludzie znów wychodzili na ulicę, ale wtedy ostrzał znów się zaczynał. Niemcy potrafili robić tak cały dzień. Jeden ze świadków tych wydarzeń, Olga Bergholz, wspominała: zapadła cisza, ludzie znów zaczęli po trochu dochodzić do siebie i wtedy znów szkwał ognia, serię pocisków, potem cisza, przez jakieś 3 kwadranse, potem znowu serię i tak przez cały dzień. Byłam świadkiem, jak w przystanek rogu Newskiego i Sadowej walnęło 5 pocisków i padły dziesiątki ludzi, dzieci, kobiet, starców. W lecie walki powoli obejmowały cały front. Toczą się one ze zmiennym szczęściem dla obu stron, ale sytuacja na pewno nie wygląda tak jak w 1941 roku, gdy Sowieci raczej się cofali. Teraz obie strony próbują przeprowadzić kontrofensywy. Walki toczą się też na Zatoce Fińskiej. Niemcy nadal snują wizję zdobycia Leningradu, ale dowództwo Wehrmachtu oraz samego Hitlera absorbowała wtedy inna operacja o kryptonimie Cytadela. Hitler chciał odzyskać inicjatywę w wojnie z Sowietami podczas bitwy na Łuku Kurskim. Dopiero po ewentualnym powodzeniu tej operacji miano wznowić próby zdobycia miasta. Georg von Kichler, dowódca Grupy Armii Północ, zaczął opracowywać kolejny plan zdobycia miasta, tworząc front nad rzeką Wołchow. Na razie walki mają charakter głównie lokalny. Tymczasem o nowej kontrofensywie myślał też Stalin, który nie wyczekiwał na rozstrzygnięcia na innych frontach. W maju na Kremlu pojawił się Goworow i Mieriecków. Dyktator zażądał rozpoczęcia operacji Mga, której celem było wyparcie wojsk niemieckich z Siniawina. W okolicach Mgy wojska sowieckie miały związać wykrwawioną grupę Armii Północ. Być może Stalin chciał związać Niemców pod Leningradem, by nie pośpieszyli z pomocą swym rodakom na odcinku kurskim. Tymczasem w lipcu sowiecki wywiad ustalił, że Niemcy wycofują swoje jednostki na tereny niedostępne dla ognia nieprzyjaciela, że pojawiają się budowane przez Niemców drogi o nieokreślonym znaczeniu w okolicy Siniawina. Goworow i Mieriecków przeczuwali dwie koncepcje. Albo von Kichler przygotowuje natarcie na Leningrad, albo szykuje pomoc Grupy Armii Północ dla walczących na Łuku Kurskim Niemców. Bitwa na Łuku Kurskim właśnie się zaczęła. Goworow i Mieriecków uznali, że nie można czekać. Trzeba związać siły nieprzyjaciela w okolicy Arbuzowa, Mgy i Siniawina. Atak Sowietów zaczął się 22 lipca 1943 roku. Przeciwko 18 Armii Niemieckiej Sowieci rzucili 67 Armię Frontu Leningradzkiego i 8 Armię Frontu Wołchowskiego. Do walki włączyły się też samoloty. Zaczęła się kolejna krwawa jatka pod Leningradem. Kirył Mieriecków chwalił się później, że wojska sowieckie przemieliły dywizje niemieckie. Ale czy to aby na pewno była prawda? Nie do końca. Wprawdzie czerwonoarmiści poruszali się naprzód, ale jakim kosztem? W ramach operacji zginęło 80 tysięcy żołnierzy sowieckich. Niemców zaledwie 20 tysięcy. Dla Stalina właśnie to było ważne. Coraz bardziej kurczące się siły wroga, który po prostu się wykrwawia. A co z zabitymi czerwonoarmistami? Dla dyktatora nie miało to znaczenia. Takie sytuacje potrafił ironicznie podsumować, mówiąc: u nas ludzi mnogo. Sukcesu terytorialnego nie było, ale Sowieci zapobiegli ponownej blokadzie miasta. Ponadto zniszczyli 10 dywizji nieprzyjaciela, utrzymano i umocniono pozycje na froncie leningradzkim i wołchowskim. Było jasne, że pozbawieni dodatkowych posiłków Niemcy nie będą przerzucać swoich jednostek w inne punkty zapalne całego frontu wojny niemiecko-sowieckiej. Sierpień 1943 roku to głównie działalność partyzancka Sowietów. We wrześniu w Leningradzie sformowano korpus artyleryjski, którego celem było zwalczanie niemieckiej artylerii z bezabotnej. Tymczasem sytuacja III Rzeszy staje się coraz trudniejsza. Niemcy przegrali pod Stalingradem, nie odzyskali inicjatywy w bitwie pod Kurskiem. W Italii zaczęła się operacja Husky. 12 października pod presją aliantów neutralność w wojnie ogłosiła Hiszpania, a żołnierze dowodzonej przez Infantesa 250 Dywizji zaczęli szykować się do powrotu do kraju lub ewentualnego przejścia do jednostek SS czy ochotniczych Błękitnego Legionu. Łącznie pod Leningradem zginęło 5 tysięcy żołnierzy hiszpańskich. We wrześniu sytuacja na granicy niewiele się zmieniła, ale Sowietom udało się odbić Siniawino. Jesienią Niemcy wciąż nie rezygnowali. Na miasto spadło 18 tysięcy pocisków, które zabiły 1500 mieszkańców. Ostrzał artyleryjski, jaki miał wtedy miejsce, był największym do tej pory. Niemcom nie udało się jednak sparaliżować leningradzkich zakładów przemysłowych. Te pracowały bezustannie i z poświęceniem. Mieszkańcy miasta z kolei zajmowali się remontowaniem zniszczonych kamienic. Wciąż daleko było do odparcia Niemców spod Leningradu całkowicie. W tym okresie Grupa Armii Północ liczyła ponad 700 tysięcy żołnierzy. Gdy nastała zima, sowieccy dowódcy dwoili się i troili, opracowując plany rozbicia armii Kichlera. Plany przygotowywano, a potem po intensywnych dyskusjach odrzucano. W listopadzie w kwaterze głównej odbyła się narada sowieckich dowódców, na której zaczęto przygotowania do planu operacji leningradzko-nowogrodzkiej. Jej etapy były następujące. Żołnierze Armii Czerwonej mają zdobyć przyczółki rzeki Ługa. Od strony Nowogrodu uderzyć na Niemców w tym samym kierunku miały oddziały frontu Wołchowskiego. Po okrążeniu i ewentualnym rozbiciu 18 Armii na Łudze i w Nowogrodzie, Sowieci mieli ruszyć w kierunku odcinka Narwa-Porchow, co otwierałoby dalszą drogę do państw bałtyckich. Operację wspierać miał też II Front Nadbałtyckich oraz Leningradzka Armia Obrony Przeciwlotniczej. Celem było już nie tylko zerwanie całkowite blokady, ale stworzenie podwalin do dalszego marszu na zachód. Cała akcja zdawała się być dla wielu niewykonalna, obejmowała bardzo trudny teren, głównie błotnisty i pokryty lasami. Jak na złość zima w grudniu i styczniu była dosyć łagodna. Nie na to liczyli Sowieci, gdyż cienki lód na jeziorach i rzekach nie pozwalał na swobodne przeprawy czołgów i ciężkich dział. Na każdym kilometrze znajdowały się linie umocnień niemieckich, ciągnące się od Zatoki Fińskiej po jezioro Ilmen. Niemcy nazywali te umocnienia wałem północnym. Przez 2 miesiące Sowieci potajemnie przerzucali nocą przez morze żołnierzy 2. Armii Uderzeniowej na przyczółek w Oranienbaum. W tym miejscu również miało nastąpić natarcie. Gdy Zatoka Fińska została skuta lodem, zaczęto przerzut jeszcze dodatkowych 1000 czerwonoarmistów oraz sprzętu pancernego. Dowódcy organizowali więc pośpiesznie szkolenia, przygotowujące żołnierzy do trudnych warunków w czasie walk. Umiejętności saperskich nauczono wielu żołnierzy, artylerzystów i czołgistów. Uczono przecinać zasieki drutów kolczastych, wykrywać miny nieprzyjaciela, torować drogi, mościć przejścia na bagnach oraz wyciągać sprzęt, który mógł w nich utkwić. Podkręcono też agitację polityczną. Leningradzkie gazety do znudzenia pisały o bestialstwach Niemców, chcąc wzbudzić jeszcze silniejszą chęć odwetu. Rozgłośnie radiowe transmitowały orędzia do żołnierzy, nawołujące do zapłaty za wszystkie krzywdy. Przygotowania przypominały te sprzed roku, gdy powodzeniem zakończyła się operacja Iskra. Ale teraz kontrofensywa miała mieć o wiele większy zasięg. Do operacji leningradzko-nowogrodzkiej zmobilizowano ponad 1 000 000 żołnierzy przeciwko liczącej około 740 tysięcy żołnierzy niemieckich skumulowanych w jednostkach Grupy Armii Północ. Przewaga w ilości sprzętu oraz ludzi była nad wyraz widoczna po stronie Sowietów, ale Niemcy już nieraz potwierdzili, że przewaga liczebna nie musi mieć znaczenia. Inwazja miała zacząć się 14 stycznia 1944 roku, ale jeszcze przed rozpoczęciem operacji sowieckie grupy inżynieryjne wyremontowały liczne drogi dojazdowe oraz zniszczyły w rejonach natarcia około 1000 niemieckich pól minowych, a także zlikwidowały zapory. Przeprowadzono też pozorowane ataki w rejonie Mgy i Czudowa. Niemiecki wywiad, choć obserwował te poczynania, nie orientował się, że zbliża się w jego kierunku tak potężna kontrofensywa. 14 stycznia 1944 roku jako pierwsi uderzyli żołnierze floty bałtyckiej, ostrzałem z ponad 21 tysięcy dział oraz 1500 wyrzutni rakietowych Katiusza. Pomimo, że Leningrad był oddalony od Oranienbaumu o 20 km, to ziemia drżała od uderzenia tak bardzo, że w domach sypał się tynk z sufitów. Siły znad Oranienbaum zaczęły łączyć się z oddziałami sowieckimi ulokowanymi na południowo-zachodniej części oblężonego Leningradu. Niemcy byli zaskoczeni tak dobrze zorganizowaną akcją, ale rzucili się do dynamicznej i nierzadko skutecznej obrony. Mniej więcej w tym samym czasie do walki po drugiej stronie przystąpiły oddziały frontu leningradzkiego i wołchowskiego. Nocą ponad 100 sowieckich bombowców zaatakowało niemieckie pozycje w Bezabotnej. Jednostki frontu wołchowskiego weszły na lód jeziora Ilmen i rozpoczęły 1,5-godzinny ostrzał artyleryjski, ale nie obyło się też bez niepowodzeń i przeszkód. Dowódca frontu wołchowskiego Kirył Mierieckow wspominał: zła pogoda utrudniała prowadzenie dokładnego ognia przez artylerię, a z powodu niskiego pułapu chmur lotnictwo w ogóle nie było w stanie wziąć udziału w natarciu. Do działań przystąpiło dopiero na drugi dzień. Część czołgów ugrzęzła w bagnach. Nieoczekiwana odwilż, raczej rzadka w styczniu, sprawiła, że pola lodowe miejscami pokryte kępkami krzaków nagle zmieniły się w gęste ciasto. Odczuwałem niepokój. Z poprzedniego skraju obrony przekazano wiadomość, że poszczególne pułki wyszły na rubież ataku kilkanaście minut przed zakończeniem przygotowania artyleryjskiego. Uderzenie okazało się tak potężne, tak zaskakujące, że pierwsza transzeja hitlerowskiej obrony od razu wpadła w nasze ręce. Mimo mocnego oporu Niemców, Sowieci parli naprzód. Do akcji wkroczyły też działa okrętowe floty bałtyckiej Kronsztadu. Na odcinku zachodnim, wspierana przez lotnictwo morskie oraz siły pancerne, uderzyła na trzeci korpus pancerny SS Feliksa Steinera w okolicy miejscowości Peterhof na zachód od Leningradu. Z każdym dniem Sowieci wyzwalali coraz więcej miast i wsi. 16 stycznia żołnierze Armii Czerwonej podchodzą pod Nowogród. Rozpoczyna się bitwa o miasto. 19 stycznia wyzwalają Krasnojesieło. zaskoczyło. 20 stycznia zajmują Ropsze i wypierają Niemców na odległość około 40 km od Leningradu. W tym rejonie Sowieci walczyli z Niemcami bardzo uparcie, mając świadomość, że to właśnie te oddziały ostrzeliwały cywilów w Leningradzie. Zemsta miała być jedną z najmilszych chwil dla żołnierzy. 5 jednostek 18 niemieckiej armii zostało wręcz rozgromionych na tej części frontu. W sowieckich rękach znalazł się nie tylko sprzęt artyleryjski, ale też niemieccy jeńcy, którzy bardzo często zaraz po schwytaniu, ze strachu przed zemstą, wykrzykiwali, że to nie oni ostrzeliwali cywilów w Leningradzie. Tego samego dnia, 20 stycznia, Sowieci zajmują Nowogród. To było ważne i strategiczne zwycięstwo. Mieriesko wspominał, jak udał się do miasta zaraz po jego wyzwoleniu od Niemców. Na ulicach panowała martwa cisza, drogę hamowały wszędzie zwały gruzu. W całym mieście ocalało tylko 40 budynków. Najświętsze pamiątki, duma i piękno starej rosyjskiej architektury zostały wysadzone w powietrze. Po cerkwiach zostały tylko nagie szkielety ścian. Runęły na ziemię Nikolski Sobór, Jefimiejska Wieża, a także stara dzwonnica. Sofijski Sobór był ograbiony, a błyszcząca złotym pokryciem kopuła została zdarta. Miejski park spalony. Taki widok był częsty w wyzwalanych miastach. 21 stycznia niemiecka 18 Armia ucieka z dalszego okrążenia w kierunku Czudowa, ale sowiecka ofensywa trwa. W nocy z 23 na 24 stycznia Sowieci zajmują Puszkin. Dwa dni później w ich rękach znajduje się Krasnogwardiejsk. Dzięki temu Sowieci pozbawiają dowództwo niemieckie ważnej linii komunikacyjnej, to jest linii kolejowej Tosna-Narwa. W każdym z zajmowanych miast żołnierze napotykają ruiny i wyludnione ulice. Mieszkańcy często byli już w obozach koncentracyjnych lub na robotach przymusowych, albo po prostu zostali zabici. 26 stycznia Sowieci zajmują Tosno, potem Lubań i Czudowo. Wyparto Niemców z linii kolejowej łączącej Leningrad z Moskwą. 27 stycznia 1944 roku to ważny dla Rosjan dzień. Wtedy ogłoszono koniec prawie 900-dniowej blokady Leningradu. Nad Newą zaczęto świętować koniec koszmaru oraz cierpienia, ale cieniem na te radosne chwile kładły się wyrzuty sumienia, że samemu się przeżyło, podczas gdy setki tysięcy straciło życie. Rada Wojenna Frontu Leningradzkiego, nim wydała kolejne rozkazy dalszego natarcia na Niemców, przekazała krótką odezwę. Mężni i nieugięci Leningradczycy, wraz z wojskami Frontu Leningradzkiego obroniliście swoje ukochane miasto, wytrzymałością pokonując wszelkie trudności i udręki blokady. Kuliście oręż dla zwycięstwa nad wrogiem, oddaliście sprawie zwycięstwa wszystkie swoje siły. W tym czasie potwierdzono też wyzwolenie około 700 miast i wsi. Przerwano linię niemieckiej obrony, tak zwany wał północny. Wróg został odrzucony od miasta na odległość od 65 do 100 km. Cofający się Niemcy chcieli powstrzymać lub chociaż opóźnić natarcie, dlatego niszczyli mosty i wysadzali lód na bagnach. Rozlokowano też zawały leśne i zapory minowe. Twardy opór Niemców sprawił, że miasto Ługa zajęto po ciężkich walkach dopiero 15 lutego. W tym samym dniu wojska frontu leningradzkiego oraz wołchowskiego zajęły rubież rzeki Narwa. W drugiej połowie lutego Armia Czerwona umocniła się na zachodnich brzegach Narwy. Droga do Estonii stała przed Sowietami otworem, ale to już jest inna część tej historii. Warto też dodać, że w czerwcu 1944 roku Sowieci przeprowadzili też operację kontrofensywy przeciwko Finom na północy. 20 czerwca Sowieci wkroczyli do Wyborga. We wrześniu podpisano zawieszenie broni między ZSRR a Finlandią, która nie brała jednak udziału w bezpośrednich atakach na Leningrad. Stalin zresztą, mając na uwadze doświadczenia z wojny zimowej, nie chciał teraz angażować sowieckich wojsk w kolejnej trudnej wojnie z Finami. Historyk Anthony Beevor pisał o tej decyzji następująco. Stalin, w tym czasie na tyle roztropny, by przekładać pragmatyzm nad mściwość, nie zamierzał całkowicie niszczyć Finlandii. Oznaczałoby to bowiem konieczność zaangażowania przeciwko Finom zbyt licznych wojsk potrzebnych gdzie indziej. Chciał po prostu wykluczyć Finów z walki i odzyskać ziemię, utracone, ale wcześniej odebrane im w 1940 roku. Poza tym liczył na to, że operacje na północy odwrócą uwagę Hitlera od Białorusi. Blokada Leningradu się skończyła, a Sowieci będą prowadzić ofensywę aż do samego Berlina. Wielu czerwonoarmistów spod Leningradu dotarło do stolicy Rzeszy. Jednym z nich był cytowany w filmie parokrotnie Wasilij Czurkin. Czerwonoarmista wspominał uderzające chwile, gdy jego oddział wkraczał do Niemiec. Zbliżamy się do Berlina. Pozostało tylko 135 km. Opór niemiecki jest słaby. W powietrzu widać tylko nasze samoloty. Minęliśmy obóz koncentracyjny. Baraki, w których więziono nasze kobiety, są ogrodzone kilkoma rzędami drutu kolczastego. Wielki tłum więźniarek wybiegł przez ogromną bramę. Biegły ku nam, płacząc i krzycząc. Nie mogły uwierzyć, że to się wydarzyło. Nie wiedziały o niczym aż do ostatniej chwili. Ten widok był bardzo poruszający. Sam jednak najbardziej się wzruszyłem, kiedy jeden z żołnierzy odnalazł swoją siostrę. Podbiegła do niego, kiedy go rozpoznała. Jakże się wyściskali i płakali na oczach wszystkich.
Wspomnienie Czurkina to tylko jedna strona medalu. Na tej drugiej widoczne są zbrodnie Armii Czerwonej, maszerującej na zachód, przede wszystkim na ziemiach polskich oraz w Niemczech. Zamiast wyzwolenia ludność cywilną czekały mordy, brutalne gwałty i prześladowania, nie mniejsze od tych, które musieli znosić obywatele Związku Sowieckiego podczas niemieckiej inwazji. To jednak już zupełnie inna historia, zasługująca na inny materiał. Operacja Leningradzko-Nowogrodzka to ostatni etap długiej bitwy o Leningrad. Wkrótce zaczęto jednak szacować straty w mieście. Powiedzieć o nich, że były niepowetowane, to tak jakby nie powiedzieć nic. Trudno jednak oszacować konkretne straty w ludziach, gdyż Sowieci przez lata zaniżali dane celowo, nie uwzględniając na przykład śmierci głodowych. W wyniku bombardowań, chorób, głodu i wycieńczenia zginęło aż 1 000 000 mieszkańców miasta. Przez cały okres wojny niemiecko-sowieckiej Leningrad wiązał około 20% wojsk niemieckich. Na miasto spadło ponad 100 tysięcy bomb, 150 tysięcy pocisków. Po wojnie sierocińce były przepełnione dziećmi, których rodzice nie przeżyli blokady miasta. Zniszczono ponad połowę historycznych obiektów. Nie tylko zresztą w Leningradzie, bo zabytkowe budynki zostały poważnie uszkodzone w miejscowościach pod miastem, jak Puszkin czy Peterhof. Po zakończeniu blokady zaczęto myśleć o odbudowaniu miasta. Do prac przy usuwaniu gruzu oraz robót murarskich zgłosiło się wielu chętnych. Część z nich to ci, którym udało się ewakuować z oblężonego miasta. Nie zawsze mieli dokąd wracać, gdyż ich domy obróciły się w ruinę. W zachodniej prasie rozpisywano się o bohaterstwie Leningradczyków. O heroizmie mieszkańców pisał The New York Times oraz nadawała rozgłośnia BBC. Samo miasto w 1945 roku otrzymało order Lenina i tytuł Miasta Bohatera Związku Sowieckiego. Pamięć o blokadzie Leningradu wciąż jest żywa, chociaż miasto w 1991 roku wróciło do nazwy Petersburg. W jednej z dzielnic znajduje się tam Plac Zwycięstwa. W 1975 roku, z okazji 30. rocznicy zakończenia II wojny światowej, stanął tam pomnik bohaterskich obrońców Leningradu. Jest to 48-metrowy obelisk oraz duży marmurowy mur w postaci pierścienia. Dziś znajduje się tam też multimedialne podziemne muzeum. Same obchody rocznicy wyrwania się z oblężenia wzbudziły ostatnio w Rosji sporo kontrowersji. Głównie dlatego, że zorganizowano paradę wojskową. Mieszkańcy Petersburga przypominali, że ich rodziny zginęły w mieście w tragicznych warunkach, a organizowanie parad nijak ma się do hekatomby, jaka spadła na mieszkańców Leningradu w latach 1941-1944. Na koniec przejdźmy do dalszych losów najważniejszych uczestników bitwy o Leningrad. Zacznijmy od Niemców. Franz Halder, jeden z głównych architektów operacji Barbarossa, został przez Hitlera zdymisjonowany we wrześniu 1942 roku. Przyczyną miały być odmienne koncepcje na prowadzenie wojny na wschodzie. Gdy w 1944 roku doszło do nieudanego zamachu na Hitlera, Halder trafił do obozu koncentracyjnego. Po wojnie spisał swoje dzienniki, gdzie atakował m.in. Hitlera za bezmyślną strategię i dowodzenie. Zmarł w niewielkim miasteczku w Bawarii w 1972 roku. Wilhelm Leb, pierwszy dowódca grupy Armii Północ, która miała zdobyć Leningrad. Po tym, gdy stracił w 1942 roku stanowisko, został zwolniony ze służby. Po wojnie aresztowali go Amerykanie. Stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Sądowym w Norymberdze. Skazany na 3 lata więzienia, zwolniony został praktycznie krótko po ogłoszeniu wyroku. Zmarł w rodzinnej posiadłości w 1956 roku. Georg von Kichler, drugi dowódca grupy Armii Północ, po tym, gdy stanowisko utracił von Leb. Swoją rolę pełnił do 1944 roku, gdy na jego miejsce wszedł Walter Model. W zasadzie potem Kichler przeszedł na krótką emeryturę. Krótką, bo po wojnie stanął przed Trybunałem w Norymberdze, gdzie za zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym szczególnie przeciwko Polakom i Rosjanom, został skazany na 20 lat więzienia. Po 3 latach odsiadki wyrok skrócono do 12 lat, ale ze względu na wiek i zły stan zdrowia w 1952 roku Kichler został zwolniony. Mimo słabego zdrowia zdążył jeszcze pożyć. Zmarł w 1968 roku, dożywszy 86 lat.
Georg Hans Reinhardt, dowódca sił pancernych walczących pod Leningradem, o którym mówiliśmy sporo w części pierwszej. Jeszcze w trakcie oblężenia został przeniesiony do grupy Armii Środek. W 1944 roku jego oddziały tłumiły powstanie warszawskie. Na sumieniu miał grabież stolicy Polski, mordy na cywilach i grabież majątku narodowego. Podobnie jak wielu generałów, Reinhardt rozczarował Hitlera tym, że nie zatrzymał Sowietów na Wiśle i w 1945 roku został pozbawiony dowództwa. Zaraz po wojnie trafił w ręce Amerykanów. Czekały go też procesy za zbrodnie w Warszawie. Skazano go na 15 lat, ale wypuszczono po zaledwie 4. Zmarł w południowych Niemczech w 1963 roku. Friedrich Fersch, jeden z dowódców 18 Armii, który miał na sumieniu zbrodnie na cywilach pod Leningradem. Jako zbrodniarza wojennego jego losy to swoiste kuriozum. W 1944 roku zdążył awansować na generała majora. Pod koniec wojny trafił do sowieckiej niewoli. Na proces czekał do 1949 roku. Oskarżono go o zbrodnie wojenne w Leningradzie, Nowogrodzie i Pskowie. Fercz przyznał się do rozkazów, ale nie do winy, gdyż twierdził, że ostrzał artyleryjski kierowany na te miasta był konieczny do walki ze Związkiem Sowieckim. Skazano go na 25 lat prac przymusowych w Sowietach. W 1955 roku w Moskwie pojawił się kanclerz RFN Konrad Adenauer. Celem wizyty było uwolnienie ostatnich niemieckich jeńców przebywających w Rosji. Wśród nich był wykończony i ślepy na jedno oko 55-letni Fercz. Zbrodniarz został zwolniony z obozu jenieckiego i trafił do Niemiec, gdzie jego kariera znów nabrała rozpędu. W randze generał-majora wstąpił do Bundeswehry. Jako okoliczność łagodzącą uznano fakt, że Fercz nie należał do NSDAP. W pracy odpowiadał m.in. za kontakty z państwami zachodnimi, a do 1961 roku pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu w siedzibie NATO w Paryżu. W tym samym roku awansował na generalnego inspektora Bundeswehry. Przeciwko nominacji bezskutecznie protestowali Sowieci. W 1963 roku Fercz udał się na emeryturę. Zmarł w grudniu 1976 roku, doczekując spokojnej starości w niewielkim mieście garnizonowym Goslar. Karl Mannerheim, głównodowodzący fińską armią sojusznik Hitlera. Od sierpnia 1944 roku prezydent Finlandii. Dzięki sprawnej dyplomacji udało mu się przyjąć znośne warunki pokoju dla Finlandii z ZSRR. Jako prezydent, który był dawnym sojusznikiem Hitlera, z pobudek patriotycznych uznał, że jego osoba może być problemem w kontaktach z coraz silniejszymi Sowietami. Ustąpił więc ze stanowiska w 1946 roku i na stałe zamieszkał w Szwajcarii. Zmarł w Lozannie w 1951 roku. Emilio Esteban Infantes. Do Hiszpanii z frontu wschodniego wrócił w grudniu 1943 roku. Generał Franco nadal przydzielał mu zadania wojskowe wewnątrz kraju. W 1958 roku wydał swoje wspomnienia z okresu walk Błękitnej Dywizji na froncie wschodnim. Zmarł w 1962 roku. Przejdźmy do Sowietów. Andrzej Żdanow, zwierzchnik partii komunistycznej w Leningradzie i człowiek odpowiedzialny za przygotowanie miasta do obrony. Po wojnie w obliczu ogromnych strat zdawano sobie sprawę, że nie przygotował miasta do obrony. W latach 1946-1948 był inicjatorem fali prześladowań ludzi kultury i leningradzkich pisarzy, którzy nie odpowiadali profilowi partii. Złośliwcy nazywali tę pracę żdanowszczyzną. To przez niego wiele pamiętników z oblężonego miasta przez lata nie ujrzało światła dziennego. Brał udział w walkach wewnętrznych, w sporach między komunistami. Do końca życia był podległy Stalinowi. Zmarł wkrótce po wojnie, w 1948 roku. Oficjalnie z powodu zawału, nieoficjalnie na delirium tremens, gdyż Żdanow był nałogowym alkoholikiem. Kliment Woroszyłow, od września 1941 roku dowódca frontu leningradzkiego. Po utracie stanowiska odpowiadał głównie za ruch partyzancki. Po wojnie obejmował ważne stanowiska polityczne. Był m.in. przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. W konflikcie Chruszczow-Mołotow wsparł tego drugiego, co pozbawiło go najważniejszych stanowisk. Do łask wrócił za kadencji Leonida Breżniewa, ale Woroszyłow miał już swoje lata. Zmarł w Moskwie w 1969 roku, dożywając 88 lat. Georgij Żukow. Jego losy są powszechnie znane, gdyż był jednym z najbardziej rozpoznawalnych dowódców II wojny światowej, co wcale nie oznacza, że musiał być dobrym strategiem. Okres końca wojny to szczyt jego kariery. Stalin jednak musiał z chorobliwym niepokojem obserwować, jak podczas Parady Zwycięstwa Żukow przyjmował z podestu na mauzoleum Lenina pozdrowienia żołnierzy, rzucających mu pod nogi zdobyte sztandary ze swastykami. Już w 1946 roku stracił stanowisko dowódcy sił lądowych ZSRR. Stalin miał nawet w planach jego aresztowanie, ale intensywne prośby i interwencje obawiających się kolejnych czystek dowódców sprawiły, że dyktator nie odważył się na skazanie Żukowa. Po śmierci Stalina na krótko obejmował ważne stanowiska państwowe. Szybko jednak poróżnił się z Chruszczowem. Tacy jak Żukow w latach 60. powoli usuwali się w cień. W 1967 roku przeszedł pierwszy zawał serca. Dwa lata później na światło dzienne wyszły jego wspomnienia. Zmarł w 1974 roku. Urnę z jego prochami zamieszczono pod kremlowskim murem na Placu Czerwonym w Moskwie. Leonid Goworow, dowódca frontu leningradzkiego, który wyrwał Leningrad z oblężenia. Jeszcze podczas wojny Stalin mianował go marszałkiem. W styczniu ogłoszono bohaterem Związku Sowieckiego. Po wojnie zajmował ważne stanowiska w armii, ale nie wysuwał się na pierwszy plan ekipy rządzącej. Zmarł w 1955 roku na wylew krwi do mózgu w wieku 58 lat. Kirył Mierieckow, od grudnia 1941 roku dowódca frontu wołchowskiego. Podobnie jak Goworow, doczekał się nominacji na marszałka. W 1945 roku zdążył załapać się jeszcze jako dowódca pierwszego frontu dalekowschodniego na wojnę z Japonią. Po wojnie piastował nadal funkcje wojskowe, spisał też swoje wspomnienia o tytule pół wieku w mundurze. Zmarł w 1968 roku w Moskwie. Na koniec jeszcze jedna ciekawa postać. Pamiętacie Jakowa Dżugaszwili, syna Stalina z pierwszej części, który wpadł w ręce Niemców? W momencie, gdy Stalin postawił już krzyżyk na swoim synu, ten nie chciał współpracować z Niemcami, ale dla Goebbelsa był cennym nabytkiem. Trafił więc do obozu jenieckiego w Berlinie, gdzie zetknął się m.in. z Polakami. Ci wspominali, że Jakow był uparty i choć wycieńczony, głośno odmawiał współpracy z Niemcami. W rozmowie z porucznikiem Marianem Węclewiczem miał nawet przyznać, że to NKWD dokonało mordów na polskich oficerach w Katyniu. Wkrótce Niemcy wysłali Jakowa, który nawet miał się zżyć z Polakami, do obozu w Sachsenhausen. Ze strony Hitlera padła wobec Sowietów propozycja, by wymienić go na Friedricha Paulusa, ale Stalin odmówił, twierdząc, że wymiana na zasadzie porucznik za marszałka jest bezcelowa. Poza tym Stalin w radio miał też publicznie powiedzieć, że nie ma jeńców wojennych, są tylko zdrajcy ojczyzny. Z czasem Jakow popadał w coraz większą depresję. W kwietniu 1943 roku odmówił powrotu do baraku obozowego i nagle rzucił się w stronę drutu pod napięciem. Niemiecki wartownik zastrzelił go na miejscu.
To już koniec historii o Leningradzie, mieście, które jest swoistym symbolem II wojny światowej oraz przestrogą dla przyszłych pokoleń. W tym materiale to już wszystko. Dziękujemy przede wszystkim naszym patronom i subskrybentom, bez których realizacja tego materiału nie byłaby możliwa. Trzymajcie się i do zobaczenia.